Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz, szanowni państwo, zapraszam państwa do galerii UFO w Krakowie, która mieści się przy ulicy Krakowskiej 13. Bardzo ciekawy, taki znaczący adres. W studiu jest osoba, która tę galerię wymyśliła i prowadzi, Maria Ciborowska. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Znacząca jest ta 13 i ta krakowska też jest trochę niepokojąca i rozumiem, że to tak miało być.
Zdecydowanie.
A to UFO to jest o tym, że sztuka nas po prostu wysyła w kosmos.
Tak? Bardzo mi się podoba twoja intuicja.
Dobra. No, ale nie jesteśmy same dzisiaj z Marią. Weronika Ptak, kuratorka wystawy o tej wielkiej plamie śmieci. Tytuł jest po angielsku, ale od razu go tłumaczę, żeby nie było nieporozumień. No dobrze. Co o tej wystawie? Może zaczniemy od ekspozycji, bo o tyle jest to istotne, że ona będzie czynna jeszcze tylko przez kilka dni do 26 listopada, więc do 26, tak?
Właściwie tutaj Marysia, aha, galerzystka przedłużyła czas trwania wystawy do 30 listopada,
czyli
więc
mamy
zapraszam.
Newsa.
Tak.
Czyli ta wystawa do 30 listopada, ale to nie znaczy, że przez wiele miesięcy jeszcze.
Właściwie to już ostatni moment, żeby ją zobaczyć.
Tak, i może o kontekście, bo ta śmieciowa plama to nie jest taki oczywisty temat.
Nie, właściwie cały pomysł, by zwrócić się właśnie po temat tej pacyficznej plamy śmieci, powstał z tego względu, że wystawa bierze udział w festiwalu Sztuka do Rzeczy Design w Krakowie. Ten festiwal co roku ma inne tematy przewodnie. W tym roku to był Zero Waste, Reuse, czyli takie tematy około ekologiczne, które mnie osobiście właśnie na myśl przywodzą tą wielką plamę śmieci na Pacyfiku. Z tego względu, że w Polsce nie jest to zbyt popularny temat, bo jest daleko od nas.
To prawda i przyznam się od razu, że mimo, że oczywiście termin znam, to przed naszym dzisiejszym spotkaniem musiałam to i owo posprawdzać. Oczywiście nie będziemy wnikać w te prądy, etc.
Całe szczęście.
Bo są na pewno lepsze źródła niż nasza amatorska wiedza, ale taka wiedza myślę, że przepojona niepokojem, bo w największym skrócie no to jest wszystko nasza wina, że te śmieci dryfują. I tak się zastanawiam, co powinniśmy wiedzieć i powiedzieć, zanim zaczniemy rozmawiać o sztuce.
Właśnie dokładnie to jest moja myśl, że to jest nasza wina. Często w różnych artykułach można spotkać stwierdzenie, że to jest wyspa stworzona przez człowieka. Natomiast my tylko dostarczyliśmy tych sztucznych tworzyw, to natura sama zebrała te tworzywa i ukształtowała tą wyspę. Właściwie w dużej mierze, jeśli chodzi o takie całe śmieci plastikowe, w dużej mierze są to śmieci porybackie, jak sieci, boje oraz inne kawałki plastiku oraz mikroplastik, który de facto w wodzie bardziej przypomina taką gęstą zupę niż jakiś ląd, który moglibyśmy sobie wyobrazić, myśląc o tej wielkiej plamie śmieci, która jest i obszar jest trzykrotnością wielkości Francji albo też dwukrotnością Teksasu.
Tak,
wyobraźni.
Właśnie a propos tego stałego gruntu, to on jest właściwie, tam nie ma żadnego.
Nie ma. To jest po prostu unoszące się.
Coś unoszącego się na wodzie, okolice Kalifornii.
Kalifornia do Hawaj.
Hawajskich.
Natomiast właśnie. Też istnieją inne wyspy, takie śmieciowe na przykład na Atlantyku. Ale ta jest najsłynniejsza.
Największa. I największa i zbudowana jest z czegoś w rodzaju zawiesiny. I to jest jakby koniec wiedzy eksperckiej, na którą ja sobie pozwolę. Tyle doczytałam. To nie jest ani specjalnie piękne, ani też specjalnie jakoś inspirujące i dobre na pewno nie jest. Mario, zanim przejdziemy do galerii samej i artystów, powiedz... Takie tematy ekologiczne to może nie jest główny nurt w galerii UFO, bo jednak ty pasjonujesz się malarstwem przede wszystkim.
Tak, jestem malarką i też w tej kategorii sztuki czuję się najpewniej i najbardziej rzetelnie. Trudno jest robić wystawy które no, mają szersze, szerszy aspekt sztuki.
Ale jednak coś cię tu z tą plamą wzięło, by tak rzec kolokwialnie.
Tak, tak, bo jakby w całym tym kontekście wystawowym malarstwa ja też koncentruję się na specyficznym malarstwie. W galerii są, w tym roku były wystawy indywidualne artystów, którzy są otwarci bardzo na proces twórczy, więc to też jest troszkę takie zciśnione grono. Więc taki udział w festiwalu Sztuka do Rzeczy jest dla mnie świetną okazją do tego, żeby poznać nowych artystów i na chwilę wyskoczyć z tego jednego obszaru, w którym funkcjonuje UFO. Jest to drugi raz, kiedy właśnie uczestniczymy w tym festiwalu. W zeszłym roku przygotowałyśmy wspólnie z Weroniką wystawę Kamuflaż grupową i bardzo byłyśmy zadowolone z tego efektu i w tym roku również właśnie zaprosiłam ją do tego, żeby już sama kuratorowała wystawę
i to się naprawdę udało.
Tak.
Wystawa jest świetna, już teraz Państwa na nią zapraszamy. Patrzę na Weronikę, bo właściwie co ja się tak upieram przy tym malarstwie? Co to znaczy malarstwo dziś? To oczywiście są również techniki bardzo tradycyjne, no ale wystarczy przywołać na przykład postać Tomka Barana, bohatera jednej z poprzednich ekspozycji w Galerii UFO, żeby no, z łatwością stwierdzić, że malarstwo no, na przykład bardzo łatwo wchodzi w trzeci wymiar dzisiaj.
Tak, ale to jest trudne. To jednak to wynika z tego, że Tomek Baran, on jest z duszy, jest malarzem i widzi świat też w tych barwach przede wszystkim. I cała ta wystawa, pomimo tego, że nie używał farby do malowania, znaczy używał w niektórych obiektach, ale jakby on się skupia na materiałach. Sam każdy rodzaj materiału jest dla niego tą strukturą farby. Więc jakby w tym gruncie jest, on się mieści w tej kategorii malarskiej i będąc na tej jego wystawie za kulisami, można mieć to poczucie tego ducha malarstwa. Więc jakby to nie jest to bardzo mocno u mnie tak aż ograniczone. Jednak staram się poszerzać horyzonty poznawcze, aczkolwiek to też nie jest tak, że z Tomkiem już wcześniej z nim współpracowałam przy wystawach grupowych, ale był taki moment, że ja jeszcze nie rozumiałam jego sztuki i też jeszcze jej nie czułam i potrzebowałam czasu i nawet jak oprowadzałam ludzi po wystawie, to mówiłam szczerze i otwarcie, że to jest artysta, do którego ja jeszcze nie dotarłam.
To jest bardzo ciekawe, że mówisz to jako galerniczka, marszantka, bo no, raczej takie rzeczy się ukrywa przed publicznością, prawda?
Tak, ja to rozumiem.
Nieposiadaniu narzędzi. To jest nieprawdopodobne, co mówisz. No.
Tak, ale ja to
mówię. To jest doświadczenie bardzo wielu, również odbiorców sztuki współczesnej. Nie wiem, nie rozumiem.
Dokładnie o to chodzi. Ja się też często z tym spotykam i też sobie daję tą przestrzeń, że nie wiem wszystkiego. Jestem też artystką i mam zaufanie do innych artystów. Tak. I jak rozmawiam z nimi, widzę, że oni przechodzą przez swój proces twórczy świadomie, to zostawiam sobie tą przestrzeń, że halo, no przecież nie jesteś guru tutaj świata. Zobaczysz, daj sobie tą przestrzeń na proces, prawda, bo to jest też taki rodzaj akceptacji i w tej właśnie twórczości, którą prezentuję w galerii, bo też wcześniej były wystawy Grzegorza Siembidy, Radzima Korosa, czy Juliusza Reichela. I to są artyści właśnie, którzy w ten świadomy sposób idą w nieznane w sztuce, szukają, no i dzięki temu się rozwijają twórczo. To też przenika na życie. To przenika na to, jak funkcjonuje galeria. Że jest tam, jest dużo też różnych niepewności w całym procesie i programowym, i twórczym, i No, ale to jest piękne, tak? Ma to swoją ulotność, ale jest piękne i dzięki temu też ja się mam okazję cały czas uczyć czegoś nowego i poznawać nowe spojrzenie, nową perspektywę.
Tak, dla mnie piękne jest również to, że o tym rozmawiamy w tej chwili i to jest bardzo, mam wrażenie, właśnie współczesne, że mówimy raczej o tym, jakie mamy wątpliwości, czego się obawiamy, co jest dla nas jakimś zadaniem czy wyzwaniem, a nie o tym, czego jesteśmy pewni, bo w zasadzie już prawie niczego nie jesteśmy pewni. No tak, ale robiąc wystawę, tu patrzę na Weronikę, jednak w pewnym momencie musisz tę listę zamknąć i wiedzieć, dokąd zmierzasz. No tu chyba takie podstawowe pytanie, jak myślałaś o artystach, no bo temat tej wielkiej plamy jest, oczywiście on jest jakby bardzo malarski, chociaż nie podoba mi się to estetyzowanie tematu, bo w gruncie rzeczy to jest ślepy zaułek. Prawda?
W moim przypadku tak. W moim przypadku to był dosyć długi proces, bo sam temat urodził się, ta plama śmieci została przeze mnie wybrana już w okolicach lutego, marca, więc dałam sobie dosyć dużo czasu, żeby śledzić poczynania różnych artystów. Część artystów...
Chciałam, że powiesz o śledzeniu prądów morskich.
Nie, prądów morskich nie. Natomiast sam dobór artystów to był dosyć duży research. To byli artyści, których znałam wcześniej, to byli artyści, których poznałam przypadkowo, jak chociażby Hulda Rosgunadottir podczas mojej wyprawy do Berlina, do galerii. I pracę zobaczyłam kiedyś przypadkowo, zapisałam sobie zdjęcie i wróciłam do tego zdjęcia po 2 latach i no i ta praca się pojawiła ku mojej radości, jak chociażby artystki, które też osobiście znam, jak Magda Lazar, Ania Sztwiertnia, Sabina Kałuża, czy też Michał Smantek. I też polecenia artystów zaprzyjaźnionych, którzy zwracali uwagę, że to w tym temacie na przykład warto sprawdzić twórczość tego czy tamtego artysty. Więc takie polecenia też są zawsze dla mnie bardzo cenne. Natomiast
trzeba
jeśli
być,
chodzi...
Tak, trzeba być w środowisku, ale
to
coś,
ułatwia.
To ułatwia, ale coś musiało być konkretnego, bo no wiadomo, że...
Znaczy dosyć wcześnie wiedziałam, że nie będę uderzać w stronę malarską, bo nie chcę, tak jak powiedziałaś, upiększać tego tematu i też chciałam, by te prace zwracały uwagę na jakiś konkretny problem. Z tego względu na wystawie jest bardzo dużo obiektów. Właściwie wszystkie prace na wystawie to obiekty, oprócz pracy Magdy Lazar, która jest kolażem Digital Collage. A tak to reszta prac jest obiektami, więc tutaj oczywiście artyści opowiedzieli mi o nich zawczasu, tak że wpisały się one w narrację wystawy. Natomiast ja też daję dużą dozę wolności, by odwiedzający sami je interpretowali i sami po prostu weszli na tą wyspę, którą nazywam po prostu wyspą Great Patch, która powstała w ramach moich przemyśleń odnośnie tej wielkiej plamy śmieci.
Tak, to teraz mam pomysł, żebyśmy wspólnie przyjrzały się jednej z prac. Właśnie Magda Lazar odwiedziła nasze studio i opowiedziała o tym, co pokazuje w galerii UFO.
Ta praca, która nosi tytuł Biały Dzień, Całą Noc, akurat powstała wcześniej, zanim zostałam zaproszona przez Weronikę Ptak, która jest kuratorką tej wystawy, do uczestnictwa w niej. I wydawało mi się po konsultacjach z Weroniką, że ta praca, która w sumie powstała w 2019 roku, ale nie była nigdzie jeszcze wcześniej pokazywana, że idealnie wpasuje się w temat. Ponieważ powstała ze śmieci z pleksji, które były zbierane przeze mnie w mojej byłej pracowni na ulicy Cieszyńskiej. I jest to takie miejsce, w którym bardzo wiele firm funkcjonowało i praktycznie całą dobę były tam wytwarzane przeróżne rzeczy. Ja z tych śmieci, które po prostu serce mnie bolało, że są wynoszone na śmietnik jak sroka, zbierałam te wszystkie małe skarby, właśnie stworzyłam tą pracę.
Śmietniki absolutnie mają w sobie coś fascynującego i tak myślę, że kiedyś chyba muszę zrobić osobną audycję o śmietnikach i ich relacjach ze sztuką współczesną. Śmieci to się kojarzy z jakimiś kubłami, trochę brudem, brzydkim zapachem, ale Twoja praca jest bardzo estetyczna, bo to są czyste i estetyczne śmieci.
Tak, te śmieci były po prostu piękne, dlatego było mi ich tak bardzo żal. To są odpadki, tak zwane wykrojniki z firmy, która wykrawa rzeczy z pleksji dla różnych sklepów, dla stacji benzynowych. I ta firma działała praktycznie bardzo, bardzo długo. Czasami jak były jakieś zlecenia, to ja akurat bardzo, jak pracuję nad animacjami, to lubię w nocy pracować. I pan Marek...
Całą noc.
I pan Marek właśnie z firmy Plexipro również drzwi w drzwi był moim sąsiadem i też tam zasuwał po drugiej stronie. Tytuł zaczerpnęłam z takiej książki Koniec kapitalizmu 24/7, w której było właśnie opisane to, jak kapitalizm zmienił nasz rytm pracy. Ja z tych elementów zaczęłam budować coś, co wyszło tak zupełnie naturalnie. Wyszło mi coś w rodzaju gniazda, które ma jakąś taką designerską dobudówkę. To był taki czas, kiedy już wiedzieliśmy, że Cieszyńska zostanie przejęta przez dewelopera i będą tam budowane po prostu luksusowe apartamenty i artyści i te małe firmy będą musiały się stamtąd wynieść.
I oczywiście tak się stało.
Tak się niestety stało i moje myśli po prostu krążyły wokół tych tematów bardzo intensywnie i powstało coś na kształt takiej deweloperki dla owadów.
W pierwszej chwili myślałam, że jest to jakaś abstrakcyjna kompozycja, że tak sobie po prostu komponujesz formę i no, trochę bujasz w obłokach, ale praca ma no, właściwie taką dosyć przygnębiającą wymowę, można powiedzieć. I co ma z tym wspólnego gniazdo dla owadów?
Ja nie wiem, czy ta wymowa jest do końca przygnębiająca.
O, to dobrze, że o tym mówię.
Wydaje mi się, że coraz bardziej skłaniam się ku temu, że po prostu jest już trochę za późno na to bycie pesymistą. Mhm. Jesteśmy już w takim momencie, kiedy Magda Starska na przykład postulowała w swoich ostatnich pracach to, że plastik po prostu musimy pokochać. Wtedy zupełnie inaczej będziemy go traktować. Nie będzie tak właśnie, nie będzie ten przemiał tak bardzo intensywny. Ona zrobiła taką fantastyczną pracę w hołdzie swojemu lejkowi kuchennemu. Zrobiła pomnik swojego ukochanego lejka, który ma od wielu, wielu lat. I właśnie wydaje mi się, że myślenie w tą stronę mogłoby trochę zmienić nasze podejście.
Żeby jeszcze jakoś tego plastiku używać, myśląc o nim w innych kontekstach niż te pierwotne?
Tak, ale w takim najprostszym, codziennym myśleniu jest to tak trwały materiał, że może nie powinniśmy z niego tak szybko rezygnować i zamieniać go na nowy plastik. Po prostu.
A te owady?
A te owady, może nie tylko owady, ale w ogóle myślałam o zwierzętach. Miałam też w pracowni, nie wiem skąd, sztuczny miód, więc te cała...
Zjawił się po prostu.
Zjawił się, nie wiem, tam dużo, wielu miałam gości, robiliśmy też imprezy, jakieś wigilie.
Ktoś ci podrzucił.
Więc ktoś mi podrzucił sztuczny miód, stwierdziłam, że właśnie zamiast kleju użyję sztucznego miodu do zrobienia tej konstrukcji. I owady po prostu i jakieś różne stworzonka zaczęły się same pojawiać. Może też przez to, że przez długi czas pracowałam w reklamie, dlatego ta estetyka była mi bliska. To czarne tło, które teraz się kojarzy z takimi luksusowymi gazetkami dla, nie wiem, Biedronki, produkty spożywcze nagle zaczęły być zupełnie inaczej fotografowane. Dlatego też właśnie chciałam to w takim hiperestetycznej stylizacji sfotografować.
Ostatnie pytanie miało być o technikę, bo państwo nas tylko słyszą, nie widzą pracy, więc domknijmy. To jest fotografia, ale czy jakieś interwencje?
Lekkie cyfrowe interwencje tam były. Ja chciałam, żeby jeszcze poblask takiej folii stretch pojawia się na brzegach tej pracy. Wydaje mi się, że te rzeczy, które mi wydają się atrakcyjne w tym świecie biologicznym, też są używane. No, coraz więcej w gniazdach ptaków po prostu pojawia się naszych wytworów. Ten świat biologiczny nie tylko ginie przez ten plastik, ale też jakoś uzupełnia swoje zasoby, więc nie można powiedzieć, że to jest takie zupełnie jednostronne. Wydaje mi się, że ten problem ma bardzo wiele aspektów.
Magdalena Lazar, artystka wizualna z Krakowa, która opowiadała nam o swojej pracy na wystawie w krakowskiej galerii UFO, a jej tematem jest wielka pacyficzna plama śmieci, do której w Radiu Kraków Kultura wrócimy za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj gościmy w galerii UFO w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 13. Tam do końca listopada wystawa zatytułowana Great Patch, a chodzi oczywiście o wielką pacyficzną plamę śmieci, która no na pewno zainspirowała kuratorkę Weronikę Ptak, na pewno zainspirowała również prowadzącą galerię Marię Ciborowską do zrobienia takiej wystawy. No ale właściwie jak opowiadać o tej plamie językiem sztuk wizualnych? Czy nie lepiej jakoś zaangażować się i po prostu próbować ją posprzątać?
To jest dobre pytanie. To może najpierw powiem o posprzątaniu tej plamy śmieci, ponieważ tak. Tytuł Great Patch bezpośrednio nawiązuje do tej plamy śmieci, ale również jest taką grą słowną, gdzie słowo patch odnosi się do sformułowania to patch up, czyli by coś załatać, naprawić. I to jest takie światełko w tunelu, zwłaszcza przy obecnej sytuacji klimatycznej, że istnieje ludzie, aktywiści, którzy tą plamę śmieci sprzątają. W tym momencie jest organizacja non-profit, która nazywa się The Ocean Cleanup. I oni od paru lat właśnie działają w opracowywaniu sposobów na sprzątanie tej plamy śmieci. W zeszłym roku za jednym wypadem sprzątającym udało im się wyciągnąć 9 ton tych śmieci z tej pacyficznej plamy. I zapowiadają, że do 90% będą chcieli tej plamy posprzątać. A z tego, co wyławiają, przerabiają po prostu ten plastik na okulary przeciwsłoneczne i na etui na okulary. Więc on też jakby nie marnuje się, jest wprowadzony z powrotem w użycie.
Czy na wystawie w Galerii UFO jest dużo plastiku, dużo śmieci? To nie byłoby dziwne. Zresztą Magda Lazar oczywiście nawet nie tyle inspirowała się, ile po prostu śmieci zbierała i zrobiła z nich swoją pracę, więc wiemy,
prace
że trochę
są,
tak.
Tak, prace są dosyć mocno zróżnicowane, bo na przykład w przypadku pracy Sabiny Kałuży jest to praca wykonana z maski samochodowej, która jest prawdopodobnie powypadkowa. I z tych materiałów Sabina w swoich pracach często bardzo korzysta. Więc to też jest pewnego rodzaju reuse. Podobnie jest z pracami Karoliny Mełnickiej.
Jest rzeźba w sensie ścisłym.
Tak, to jest rzeźba w ścisłym znaczeniu. Ale jest ona wykonana w całości z fragmentu samochodowego, który przez artystkę został pocięty, powyginany, pomalowany. Ona też akurat nie w tej pracy, ale w innych na przykład wprowadza proces korozji. Więc to uzyskując bardzo fajne efekty, korzystając właśnie z tych elementów, które przez większość osób uważane są już za niepotrzebne elementy do wyrzucenia. Podobnie jest z pracami, które prezentuje Karolina Mełnicka. Są to prace, jedna z nich jest pracą wykonaną z używanego dżinsu. Ten dżins został zapleciony w warkocze. Natomiast druga jej praca, Dancing the Mother Again, jest wykonana ze stopionych butelek po piwie. Właśnie uzyskując w ten sposób też taki bardzo przyjemny brązowo-miodowy kolor, który wpasowuje się w całą salę, w której ta praca jest eksponowana.
Sala miodowa, jak
tak.
To powiedziałam.
Tak zostało to, tak zostało nazwane. Właśnie z tego względu, że prace, które tam się znajdują, mają ten odcień. Dodatkowo aranżer wystawy Rafał Domagała zdecydował, żeby w tej sali nałożyć na oświetlenie takie przesłony w miodowym kolorze, żeby ten odcień jeszcze podbić.
Tak. Rafał jest scenografem na co dzień, więc on tutaj został zaproszony właśnie do projektu, żeby dał takie swoje tchnienie właśnie takiej no jakby też troszkę inscenizacji sceny, które się dzieje w galerii. Zrobił to bardzo, bardzo dobrze, pięknie we współpracy jeszcze z Weroniką i też zaangażowaniem w to, żeby dopytać się artystów, jak oni też odbierają swoje prace.
I to nie pierwszy raz w twojej galerii, kiedy współpracujesz właśnie ze scenografami, którzy, no to jest krok dalej niż aranżacja. To jest trochę budowanie jakiegoś świata. No, przypominam sobie wystawę Grzegorza Siembidy.
Tak, tak. Tutaj do współpracy Mateusz był Mateusz Okoński zaproszony. Tak, no ale on był też...
Mateusz jest wspaniałym aranżerem. Akurat ze scenografią chyba jeszcze nie miał nic wspólnego, natomiast jeśli chodzi o kwestię aranżacji, jest, właściwie jego prace są międzynarodowe, bo bardzo dużo też działa w Niemczech i naprawdę jest bardzo utalentowany w tym zakresie.
Tak, nie tylko.
Czyli stwarzasz światy przy Krakowskiej
13. To też znaczy, ja może bym powiedziała bardziej, że stwarzam jakąś możliwość, żeby tam się działy światy, a właśnie przez to, że też przypominam sobie ciągle, codziennie, żeby mieć dystans do siebie i daję tą wolność jednak ludziom i ufam im, tak? Już ufam w to, że oni też dzięki temu, że są szczerzy ze sobą, autentyczni i mają też swoje doświadczenie i swoje talenty, spojrzenie piękne i swoją duszę, możemy te światy oglądać. Ja też jestem bardzo ciekawa za każdym razem przy nowej wystawie, jak to będzie wyglądać. Są wystawy, z którymi się nie chciałam rozstawać. I muszę przyznać, to było tak z wystawą ostatnią właśnie Tomka Barana. Bo no, to była wyjątkowa dla mnie wystawa. Ona miała taki trochę charakter bardzo wewnętrzny, jakby trochę się czułam, jakby gdzieś tam to wnętrzne całe Tomka Barana funkcjonowało w przestrzeni galerii i też ja poznawałam tą wystawę z każdym zwiedzającym, tak? Gdzieś jeszcze opowiadając o wystawie dostrzegałam nowe aspekty i to troszkę cały ten okres trwania wystawy stawał się dla mnie takim procesem poznawczym. Więc to jest bardzo fascynujące właśnie w prowadzeniu galerii, że mogę podziwiać sztukę i mogę z nią obcować na co dzień, opowiadać i poznawać wspaniałych ludzi.
Ja bardzo się cieszę, że Marysia jest taka otwarta i też w dużej mierze dała mi wolną rękę przy tworzeniu wystawy Great Patch, co pozwoliło
mi... Ale Tomka Barana nie zaprosiłaś, a pasował.
Też zależy mi, żeby pokazywać za każdym razem jakieś nowe rzeczy. Z Tomkiem miałam już okazję pracować, to była wspaniała współpraca przy poprzedniej wystawie Camouflage. I też niedawno dopiero miał co wystawę u Marysi, więc no nie chcemy się też powtarzać, chociaż Tomek oczywiście jak najbardziej z tym swoim zacięciem traszowym pasowałby, no wpisywałby się. Natomiast, żeby urozmaicić, zaprosiłam do współpracy Lindę Ponińską, która jest twórczynią zapachów. I ona właśnie jest autorką zapachu, który powstał w ramach wystawy, bo też zależało mi na tym, żebyśmy wyszli z czymś więcej, bo oczywiście widzimy ten plastik na co dzień, nie wiem, kupujemy ten jednorazowy plastik, jesteśmy jego świadomi, ale już na nas nie robi to wrażenia, to co widzimy. Natomiast zapach jest takim zmysłem, który bardzo ciężko nam jest ignorować. I stworzyłyśmy, właściwie Linda na moją prośbę stworzyła zapach, który połączył trochę świeżej wody w postaci ozonu, troszeczkę dodała do tego trochę słodkiego, mdlącego plastiku i taką kropelkę spalenizny i powstał taki zapach, o którym trudno zapomnieć. Tak. Dla niektórych trochę przyjemny, zagadkowy, dla niektórych bardzo nieprzyjemny, to zawsze jest.
Nie wiem, czy możemy to zdradzić. Kuratorka tej wystawy obecna tu w studiu tego zapachu nie może znieść, tak?
Tak, tak. Właśnie problem z zapachem jest taki, że każdy czuje go inaczej i ja nie mogę tego zapachu znieść. Bardzo mi, dla mnie jest bardzo nieprzyjemne. Natomiast tutaj
fani?
Prowadząca powiedziała, że całkiem przyjemny.
Całkiem przyjemny. Co więcej, pobrałam, zostałam poczęstowana taką nitką zapachową. Zainstalowałam ją na nadgarstku, ale wytrzymałam jakieś 15 minut.
Mimo wczesnego entuzjazmu tak, na początku.
Tak, tak. Ten zapach, i to też świadczy o jego jakości, pracuje.
Zgadza się.
No, ale jakoś żadna z nas nie udekorowała się na to dzisiejsze spotkanie.
Absolutnie. Absolutnie. Wystarczy, że można go powołać, kiedy odwiedzi się wystawę.
Tak.
Żeby to całe doświadczenie dopełnić.
Tak. Jest eksponowany zresztą we flakonie, więc no ta cała sytuacja...
Tak, mogę zdradzić, że to jest mój prywatny flakon, więc nie wiem, jak pozbędę się tego zapachu, jak wróci do domu.
Nie pozbędziesz się.
Chociaż też to jest bardzo ciekawe, bo oprócz oprócz tego zapachu wystawy też każda z sal pachnie trochę inaczej, bo ta sala nazywana miodną.
Właśnie, to zostańmy tam tak. chwilę, bo właściwie co wspólnego z tym, z tą traszową wyspą ma pszczeli wosk, coś tak szlachetnego, dobrego. No, taki punkt odniesienia tak, bo do dobrych emocji.
Tak, dobrych emocji, ale Michał Smendek jest artystą, który lubi w swoich pracach podkreślać współistnienie człowieka z naturą i w jednej ze swoich prac, która właśnie znajduje się w tej sali, stworzył miasto. Właściwie stworzyły je pszczoły, ponieważ artysta wspólnie z pszczołami nałożył na korpus powałkę. A korpus pozostał bez tych ramek, gdzie pszczółki robią miód, więc pszczoły, chcąc zaadoptować tę przestrzeń, zaczęło budować to jakby miasto. Artysta kontrolował ten proces i w momencie, kiedy był zadowolony, skończył go, wyciągnął tą powałkę i uzyskał miasto zbudowane przez pszczoły, więc jakby odwrócenie tej sytuacji, kiedy to my idziemy w stronę, zawłaszczamy naturę, budujemy miasta, tutaj pszczoły to jakby naśladowały nasze działanie, co dosyć wyszło takim ciekawym efektem.
No, takie futurystyczne miasto.
Dokładnie. Prawda? Być może miasto przyszłości, nie wiadomo.
Trochę to przypomina swoim kształtem, tak, jakieś kosmiczne.
I jakieś takie szalone projekty z lat 60., kiedy wydawało się konstruktorom, że to wszystko trochę rozwinie się w innym kierunku.
Tak, a dla niektórych osób może być niepokojące, bo na przykład te kwestie tych komórek, które są w tych plastrach, no dla niektórych są nieprzyjemnym też odczuciem.
Tak, jak można by podsumować tę wystawę, jak Wielka Plama inspiruje, chociaż to jest właściwie złe słowo, bo tu nie chodzi o żadną inspirację, tu chodzi o reakcję, o niepokój.
Właśnie, to jest bardziej kwestia tego, że artyści śledzą i są świadomi tego, co dzieje się w kwestiach klimatycznych, w kwestiach politycznych i korzystając ze swojego języka artystycznego po prostu może nie inspirują się, ale jakby komentują rzeczywistość, która nas otacza i ten komentarz, który udało nam się uzyskać do tej wystawy jest dla mnie bardzo ważny. Z tego względu, że ta myśl chociażby, że ten mikroplastik, który znajduje się w tej pacyficznej plamie śmieci, ale i też wokół nas na co dzień, w powietrzu, w wodzie, w jedzeniu, które jemy, on dąży, tak w moim odczuciu, dąży do tego, by złączyć się z naturą, by wtargnąć w żywe ciało. Więc te prace też w tą stronę idą, te problemy komentują. I pokazują o tym, że należy o tym pamiętać po prostu, mimo że już tylko się przyzwyczailiśmy i żyjemy z tym plastikiem. Jak Magda Lazar powiedziała, że powinniśmy go pokochać, ale nie znaczy, że nie powinniśmy go zmniejszyć, jego użycie.
Świadomość to jest
tak,
klucz.
Świadomość. Małe codzienne relacji. Rzeczy jednak mają jakiś wpływ.
Zdecydowanie tak jest. I jeszcze wracając do formatu galerii, taki interwencjonizm, tutaj może to jest mocne słowo i nieadekwatne, ale to nie jest twój format. To jest tak, że po prostu sztuka współczesna taka jest, prawda, że inaczej się nie da.
Znaczy, to da się. Da się. Da się. Da się też skupić na aspektach formalnych tylko i nie wchodzić w działania społeczne, kulturowe, politykę. Oczywiście są też tacy artyści, którzy właśnie pokazują te dążenia poszukiwania takiej witkacowej, czystej formy. I właściwie moje działania wystawowe w galerii głównie koncentrują się na poszukiwaniach takich artystów.
Nie, dlatego trochę cię tak prowokuję tym interwencjonizmem, ale od razu cię rozśmieszył, czy jakoś poruszył, więc prowokacja się udała.
Tak, właśnie się zastanowiłam.
Tak, no, ale przecież te prace, które pokazuje Weronika na wystawie, one formalnie są szalenie interesujące, wysmakowane.
Tak, to jest też nasza kwestia, czy chcemy je czytać poprzez narrację wystawy, czy chcemy do nich podejść po prostu jako czysta forma, bo wszystkie z tych prac, które są prezentowane, naprawdę są bardzo wartościowe, nawet pod tym względem, nie tylko w kontekście, który umieściłam. Pojedynczo również jak najbardziej się bronią i są wartościowe.
Tak, ja też dopytywałam artystów o te procesy twórcze właśnie. Nie chciałam tutaj Weronikę bardzo mocno jakoś łapać za rogi i dać jej tą przestrzeń, więc też dopiero już post factum rozmawiałam z artystami, jak właściwie oni podchodzą do tego procesu twórczego, jak te prace powstają, jak na przykład Michał Smandek, jak w ogóle, co się w ogóle stało, że on tak, się zaczął zajmować tym tematem pszczelim. No i okazało się, że właśnie wyszło to bardzo naturalnie, pomimo tego, że znaczy, trzeba tutaj zaznaczyć, Michał jest konceptualnym artystą, ale sam ten proces kreacji to jest bardzo złożona struktura w jego, no właściwie w większości. I tutaj jego teściu, okazało się, że jego teściu właśnie ma swoje ule i on z żoną jeździ pomagać mu przy tej produkcji miodu i to go zainspirowało, obserwacja.
Te historie są najlepsze, tak jak sąsiad Magdy Lazar, prawda?
Tak, albo chociażby Sabina Kałużak, której tata jest lakiernikiem, więc
stąd też to.
Często właśnie takie życie codzienne.
A dla mnie to też jest okazja właśnie, dlatego że tutaj chciałam zaznaczyć, że to dążenie do tej czystej formy, no to też nie jest monopol sztuki, tak? Ja też doceniam inne działania, inną sztukę, więc cieszę się, że właśnie mam taką okazję, żeby też to pokazać. Tak?
A co z twoimi pracami?
Maluję i tworzę i wczoraj nawet musiałam iść wcześniej spać, żeby wstać dzisiaj na audycję.
Bo pracujesz w nocy, tak jak między innymi Magda.
Nie mam ustalonych godzin. Pracuję, kiedy się da. Właściwie to mam w przestrzeni mojej pracowni. Z jednej strony takie biurko kuratorsko-dyrektorskie, z drugiej strony mam stół z farbami. Sztaluga jest pomiędzy, więc to wszystko się tak dzieje. No jakby to było trudne zadanie, jak zaczęłam prowadzić galerię 4 lata temu, to nie miałam tej świadomości, z czym to się wiąże. To w ogóle każdy dzień jest w pewnym sensie jakimś odkryciem, też dla mnie lekcją, co jeszcze można zrobić lepiej, albo w jaki sposób. No oczywiście są też tego pozytywne aspekty, bo w jakiś sposób patrzę na to wszystko na nowo, no tak? Bo nie wiem, więc szukam rozwiązania.
Czyli działasz wbrew schematom, bo inaczej nie potrafisz.
Tak, no nieintencjonalnie.
Ale...
Nie na przekór, ale po prostu szukam rozwiązania.
A kiedy twoje prace zobaczymy w twojej galerii?
Właśnie zmierzam do tego. Więc trudno mi było przez te 4 lata znaleźć ten klucz, jak pogodzić pracę taką właśnie zarządzającą, kuratorską, galeryjną, a malarską swoją. Ale już mam to poczucie, że już jestem gdzieś na tym wybalansowaniu właśnie w momencie, kiedy zaakceptowałam, że to jest po prostu taki styl życia i gdzieś tam muszę szukać właśnie w tym też stylu życia nowych rozwiązań, czyli nie mam tych godzin malarskich, że wychodzę do pracowni. Czasem przechodzę koło sztalugi, nie wiem, idę sobie zrobić kawę.
I zostajesz.
I na chwilę tam zostaję, tak? I wracam, potem piszę i to jest świetne, bo im bardziej świadomie skupiam się na łączeniu tych procesów, tym one lepiej na siebie działają. Ja też jak trochę nie maluję, jak mam jakąś przerwę, to ja czuję już wewnętrznie, że jestem nieszczęśliwa. To też ma wpływ na to, jak ja funkcjonuję z pracą galeryjną. Więc czuję obowiązek wobec właśnie siebie i innych, żeby to łączyć. I będę mieć w przyszłym roku swoją indywidualną wystawę.
To jest ta odpowiedź, na którą czekałam.
Tak, jest pięciolecie UFO, już jestem na tym torze działania.
Umówiłam się ze sobą.
Właśnie ostatnio też przywlokłam do tej twórczości kolejny taki nowy etap, który chciałam zacząć i jest ten ogień, który się czuje, więc...
Jest też powód i okazja, by znowu porozmawiać, co od razu obiecuję. Powiedz, co po wystawie Great Patch, przypominam, można ją oglądać w galerii do końca listopada. W grudniu jeszcze dwie wystawy, więc koniecznie zaprośmy naszych słuchaczy.
Tak, 9 grudnia będzie wystawa indywidualna Macieja Pęcaka, rzeźbiarza tutaj mieszkającego w Krakowie od lat. Taka ciekawostka, on mieszka i pracuje w dawnej pracowni Jacka Malczewskiego na Salwatorze. Maciek robi przepiękne reliefy w drewnie i w ogóle jest kosmitą. To muszę tak powiedzieć. Bardzo. No ja uwielbiam przychodzić do niego do pracowni. Nie wiem, na czym skupić mój wzrok, tak? Bo tam jest tak dużo narracji i harmonii, piękna, różnych kompozycji. I także też czekam z niecierpliwością na tą wystawę, bo jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Maciek jest bardzo świadomy. On sam oczywiście będzie wszystko aranżował, bo to też jest dla niego część pracy. Wystawa jest tak zatytułowana W podróży, więc właśnie będzie też o tym procesie. Także serdecznie zapraszam.
9 grudnia.
9 grudnia. Natomiast 16 grudnia, weekend od 16-18 grudnia w hotelu Garni na Kazimierzu, to jest Podbrzezie 4. Będziemy robić taki właśnie event weekendowy krakowski Spleen, gdzie będzie można zobaczyć pracę artystów, którzy mieli w tym roku właśnie indywidualne wystawy, czyli przypominam Juliusza Reichera, Grzegorza Siembidy, Redzima Korosa, Tomka Barana, plus jeszcze Marcin Dymek, bo on już miał wystawę indywidualną, swoją pierwszą UFO 2 lata temu, cudowna była. I planuje swoją...
Tak,
tak. I w ogóle wspaniała wrażliwość Marcin. On jest takim artystą, co długo dojrzewają jego prace i...
Ale warto czekać.
Ale warto, dokładnie tak. I to też jest... mam takie poczucie, chodzę do niego, jak wybrać pracę na grupowe wystawy, to i mówię, Marcin, ale to jest tak, jakby, no co przykładam, no każdy się nadaje. Tak, jakby każda jest warta pokazania, to nawet to już jest potem tylko wybór, no, jakiś, nie wiem, gusta.
Trudna selekcja po prostu.
Tak, bo wszystko, a będzie mieć też swoją indywidualną wystawę w przyszłym roku.
Czyli podsumowanie i zapowiedź trochę jednocześnie.
Więc właśnie tak, dokładnie. I zresztą też ci panowie, których wymieniłam, no to są, mają ten wspólny czon właśnie tej świadomości swojej twórczej, powagi, jaką traktują swoją twórczość. Tak. I oni będą zestawieni z młodymi twórcami.
Wśród których, mam nadzieję, są jakieś kobiety.
Tak.
No, ta wystawa Great Patch de facto jest złożona z samych artystek. Michał Smandek się odstaje, że to tak ujmę.
Ale żeby nie było tych męsk, też planuję w przyszłym roku indywidualną wystawę, tutaj zdradzę sekret, Luki Woźniczko, co myślę, że no, wiele osób wyczekuje na tą wystawę. Mijasz ręce drżą, bo Luka jest cudowną artystką, bardzo wrażliwą duszą. Także to nie jest tak, że jest ten świat u mnie artystyczny zdominowany przez mężczyzn. No troszkę i też będzie moja wystawa.
No to wytłumaczyłaś się, wybroniłaś się z tego zarzutu, powiedzmy. Najważniejsze, że sztuka, która daje do myślenia, inspiruje, Co jeszcze?
Tak, no myślę, że właśnie o to chodzi. Otwiera horyzonty poznawcze, bo ja się też często z tym stykam, że ludzie przechodzą koło galerii, niepewnie zaglądają, są zaciekawieni, bo widać z witryn to, co się jest w środku, ale boją się wejść, a jak wchodzą, to też są niepewni tego, co mogą powiedzieć, a czego nie. Trudno się im też znaleźć jakoś w tym temacie sztuki, mają gdzieś w ciągu życia stworzony dystans do tego tematu, albo po prostu nie mieli tyle okazji i styczności ze sztuką współczesną, żeby się z nią troszkę oswoić, tak? Bo sztuka wizualna wymaga kontaktu.
Tak, ale to jest problem chociażby zakorzeniony dużo wcześniej, chociażby w edukacji, gdzie tej edukacji artystycznej
w polskiej sztuce
po prostu nie ma. To jest to problem, że dzieci nie chodzą na wystawy, jak chodzą, to są wystawy bardziej historyczne chociażby. Nie ma kontaktu ze sztuką współczesną. Podobny problem jest też z teatrem, gdzie nawet jeżeli dzieci chodzą do teatru, nie mają też komentarzu do tych sztuk, które
oglądają. To są po prostu języki, które trzeba poznawać, które trzeba studiować i wtedy one odpłacają
nam. I trzeba się oswajać też.
Tak. I oswajajmy się zatem, wsiadając do kosmicznego statku, któremu na imię UFO. Galeria jest przy Krakowskiej 13. Moimi Państwa gościem w Radiu Kraków Kultura była dziś Maria Ciborowska, która galerię założyła i prowadzi.
Dziękuję.
I w której wreszcie w przyszłym roku pokaże swoje prace, a także Weronika Ptak, kuratorka wystawy Great Patch, wystawy, dla której inspiracją była wielka, pacyficzna plama śmieci do końca listopada. Bardzo dziękuję za spotkanie
w studiu. Bardzo dziękuję.